Pochylając się nad duchowością Ewangelii, po raz kolejny napotykamy na pewien paradoks. Otóż w porównaniu z innymi religiami, zwłaszcza dalekowschodnimi, duchowość chrześcijańska wyróżnia się podkreślaniem czynnego zaangażowania w rzeczywistość społeczną i historyczną. Mimo tego treść ewangeliczna zdradza wyraźny dystans wobec instytucji społecznych, jak również w stosunku do świata ekonomii i polityki. Ewangelia bardzo niewiele miejsca poświęca organizacji życia społecznego i publicznego, a także kwestiom życia praktycznego czy sprawom materialnym. Próżno byłoby szukać w Ewangelii choćby wzmianki o doniosłym problemie społecznym z czasów Jezusa, jakim było niemal powszechne niewolnictwo. Nie ma też mowy o jakże ważnym dla ówczesnego społeczeństwa problemie żydowskiej niezależności narodowej, o złożonych kwestiach własności czy skomplikowanej kazuistyce wykupu ziemi w roku szabatowym. Wspomniane tu fakty potwierdzają jedynie, że istotna treść nauki Jezusa ma charakter wybitnie religijny i odnosi się do Boga. Tym samym Jego nauka jest uniwersalna. Mamy prawo sądzić, że przestrzeganie właściwego odniesienia do Boga jest podstawowym kluczem do ułożenia wszystkich innych relacji międzyludzkich, nie wyłączając stosunków społeczno-ekonomiczno-politycznych. Odnośnie do tego chciałoby się za świętym Augustynem powiedzieć: gdzie Bóg na pierwszym miejscu, tam wszystko na swoim miejscu. Choć, jak powiedzieliśmy, Ewangelia nie jest czymś w rodzaju kodeksu życia społecznego, to jednak nie brak w niej pewnych konkretnych wskazań odnośnie do niektórych jego przejawów, zwłaszcza takich jak życie małżeńsko-rodzinne, służba i stosunek do dóbr materialnych. Raz jeszcze trzeba podkreślić, że są to pojedyncze wypowiedzi Jezusa w konkretnych sytuacjach, nie zaś zwarty traktat na temat życia społecznego. Bardziej jest to szkic ideowy obrazu, aniżeli sam wykończony obraz. Dopiero gdy zestawimy te pojedyncze wskazania, otrzymujemy jakiś zarys duchowości życia społecznego, której zasadniczą osią jest miłość Boga i bliźniego. Zatrzymajmy się dziś nad doktryną Ewangelii odnośnie do małżeństwa. Jeden z autorów badający duchowość Ewangelii stwierdza, że wszystko, co tradycja ewangeliczna ma do powiedzenia na ten temat, można byłoby zmieścić na jednej stronie średniej wielkości książki. Kwestię relacji między mężem a żoną porusza się głównie przy okazji omawiania warunków pójścia za Jezusem. Aby to uczynić, trzeba być gotowym na pozostawienie dzieci, a także żony. Zagadnienie małżeństwa zostaje poruszone również w czasie publicznej debaty między Jezusem a przedstawicielami judaizmu, która dotyczyć będzie rozwodu. Stanowisko mistrza z Nazaretu jest jednoznaczne. Nie ma mowy o rozwodzie. Wynika to bowiem z wyraźnej woli Bożej, objawionej w akcie stworzenia człowieka jako mężczyzny i kobiety. Jednak nowością chrystusowego rozstrzygnięcia jest na wskroś religijna motywacja nierozerwalności małżeństwa, jakże różna od prawniczo-obyczajowej motywacji uczonych rabinów z jego czasów. W świetle nauki Jezusa małżeństwo przestaje być wyłącznie instytucją społeczno-prawną, lecz staje się rzeczywistością religijną i zarazem profetyczną. Co jeszcze pełniej wyrazi święty Paweł w liście do Efezjan, porównując miłość małżonków do miłości Chrystusa względem Kościoła. Można więc mówić o duchowości małżeństwa w pełnym tego słowa znaczeniu. Zaskakuje jednak pozorna sprzeczność w nauczaniu Jezusa odnośnie do małżeństwa i rodziny. Otóż z jednej strony zdecydowanie broni on trwałości relacji małżeńskich, a z drugiej wymaga od swoich uczniów, aby porzucili wszystko, także żonę i dzieci, po to, aby dzielić z nim jego styl życia. Odnosi się wrażenie, że nie zależy mu na zachowaniu więzi rodzinnych. W istocie jednak chodzi o to, że głoszenie Królestwa Bożego oraz przynależność do Niego relatywizuje więzi rodzinne, podporządkowuje je wartościom wyższym. Absolutny charakter Królestwa Bożego, wymownie przedstawiony w krótkim dramacie sceny powołania apostołów, odsyła do pierwotnego doświadczenia samego Jezusa. On jako pierwszy przeżył konflikt ze swoją rodziną i z krewnymi z powodu swego bezwarunkowego oddania się sprawie Królestwa Bożego. Obraz Jezusa, jaki przekazują nam teksty ewangeliczne, nie daje się tak po prostu wstawić w ramy spokojnego życia rodzinnego. Nie trudno bowiem wyczytać z Ewangelii, że relacje Jezusa z krewnymi i w ogóle z rodziną były dość napięte i pełne niezrozumienia. Na przykład w Ewangelii świętego Marka widzimy, że krewni Jezusa są zaniepokojeni Jego działalnością publiczną, która wzbudzała powszechny entuzjazm. To, że z powodu głoszenia Królestwa Bożego Jezus zaniedbuje sprawy życiowe i materialne, jak na przykład jedzenie czy wypoczynek, jest dla nich znakiem odejścia od zmysłów, a więc zachwiania równowagi psychicznej. Także mieszkańcy Nazaretu, którzy pamiętają go jako cieślę i znają jego ubogą rodzinę, są zaskoczeni, kiedy słyszą o sukcesach jego publicznej działalności i dlatego pozostają nieufni. W takim klimacie nieufności, jaką mistrzowi z Nazaretu okazuje nawet najbliższa rodzina, rodzi się nowa koncepcja relacji rodzinnych, oparta już nie na więzach krwi, ale na służbie Królestwu Bożemu. Wymowne pod tym względem są słowa, jakie Jezus skierował do krewnych, którzy chcieli się z Nim spotkać w chwili, gdy był zajęty nauczaniem otaczających Go tłumów. Powiedział wtedy: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: oto moja matka i moi bracia, bo kto czyni wolę Bożą, ten mi jest bratem, siostrą i matką. Jezus przenosi więc swoje relacje rodzinne na teren grupy uczniów, którzy go otaczali. W przytoczonych powyżej słowach Jezus chce powiedzieć, że pełne zaangażowanie, również uczuciowe, w sprawę głoszenia Królestwa Bożego tworzy nową sieć relacji międzyludzkich, tworzy rodzinę duchową. Jezus na sobie doświadczył niezwykłej potęgi Królestwa Bożego, którego uobecnienie wśród ludzi głosił z całym zapałem. Całe jego życie rodzinne i związane z tym życie uczuciowe odnalazło swój nowy środek ciężkości. Nie pozostawało to bez wpływu na otaczających go mężczyzn i kobiety. Swoim doświadczeniem Jezus otworzył im nowe horyzonty wolności. Z chwilą, gdy odkryli oni głębsze więzi duchowe z Jezusem i pomiędzy sobą, doświadczyli, że relacje i funkcje rodzinne nie mogą ich ograniczać, ale że powinni je przerosnąć. I nie jest to bynajmniej pogarda dla życia małżeńsko-rodzinnego, ale odkrycie nowej jakości, którą zrozumieć mogą jedynie ci, którym jest dana taka łaska. I w tym kryje się tajemnica powołania kapłanów i osób konsekrowanych. Oni, poświęcając się całkowicie na służbę Królestwa Bożego, odnajdują siebie w Chrystusowej rodzinie, u podstaw której jest ta sama miłość Boga, jaka uzdalnia małżonków do kroczenia wspólną drogą, dopóki ich śmierć nie rozłączy.